Gotuj się na weekend.
Święta tuż, tuż, a dzisiaj w audycji Gotuj się na weekend razem z Magdą Szpiner zajrzymy do kuchni znakomitego kucharza i edukatora kulinarnego, a gościem jest Sławek Miotk.
Cieszę się, że znalazłeś w tym natłoku różnych spraw dla nas czas, aby trochę o świętach polskich porozmawiać, o tradycji, ale też o tym, jak zmienia się polska kuchnia świąteczna, bo też i my się zmieniamy. Chcemy próbować czegoś nowego, a z drugiej strony święta kojarzą się jednak z tradycją. To jak Sławek Miotk przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia? Masz czas na przygotowania rodzinne, czy zawodowe zobowiązania jednak w innych kuchniach cię zatrzymują w tym czasie?
Witam serdecznie. Słuchajcie, ja się przygotowuję jak co roku na spokoju. To znaczy, święta się zaczyna tak naprawdę w moim domu trochę szybciej niż dwa dni czy trzy dni przed świętami. Ja, tak samo jak chodzimy na grzyby, może ja nie chodzę, ale żona chodzi, teściowa chodzi, oni zbierają sobie te grzyby, później suszymy te grzyby, niektóre idą w przetwory takie, w słoiki. I my później z tych grzybów przygotowujemy sobie na początku grudnia, robimy sobie pierogi na przykład z grzybami.
Czyli wcześniej przygotowujecie.
Tak, wcześniej niektóre rzeczy, tak samo jak zakwas do barszczu, bo barszcz to jest podstawa, sobie nastawiamy szybciej, czyli buraki.
Już takie, pracują.
Tak, już pracują, 2-3 tygodnie najprościej. Najłatwiej jest tak, bo to sobie zrobimy w słoiku, pokroimy i to sobie odstawiamy w takie miejsce chłodne w kuchni i sobie to czeka na tą Wigilię, więc pewne rzeczy robimy już szybciej. Tak samo jak pierogi, tak samo jak ze słodyczy może piernik, który...
Może poleżeć.
Tak, który...
Powinien.
Powinien poleżeć, bo są jakby dwie formy tych pierników, więc on sobie tam dojrzewa, więc pewne rzeczy już się robią szybciej. Więc jak przychodzi ten okres taki świąteczny, przedświąteczny, to my bardzo... Nie mamy jakiegoś napięcia, tylko na spokoju. Jest tych potraw kilka, nie ma też dużo, bo staramy się robić tak, żeby zrobić tyle, ile będziemy mogli sobie zjeść, żeby nam nic prawie nie zostało. No zawsze coś zostanie, jakiś pierog, jakiś barszcz, ale staramy się tego nie robić dużo przede wszystkim.
Ta tradycja 12 potraw pozostaje, czy raczej delikatniej?
Nie, 12 potraw, ale te 12 potraw, my i tak troszeczkę nasza Wigilia, oprócz tych tradycyjnych takich dań, na tych 12, to może 4 mamy taką mocną tradycję,
to
jak barszcz.
To o tym zaraz porozmawiamy.
Tak, pierogi i ciachoł jakieś, to jest taka mocna, a później te takie nowe rzeczy, które my sobie lubimy sami robić. I dosyć często robimy w ciągu roku, takie proste przekąski różne, dania takie lekkie. No tak u mnie to w domu wygląda. Każdy coś robi przy tym.
A no właśnie, o to chciałam zapytać. Ile osób bierze udział w tych przygotowaniach? Ile osób u was przy stole wigilijnym zasiądzie?
Przy stole jest 8 osób, 10, czy zależy, czy wszyscy potwierdzą. W każdym razie 8-10 osób, a przed świętami każdy coś robi. I żona ma właśnie ten barszcz, który ten zakwas przygotowuje i później barszcz robi i paszteciki. Córa robi pierniki na przykład i na choinkę i takie...
Do chrupania
sobie. No i takie lekkie różne sałatki, które później sobie tam serwujemy i na Wigilię, na drugi dzień świąt. No ja robię takie bardziej, może nie konkrety, ale takie nowocześniejsze połączenia, które my lubimy na przykład. Nie łączyć rybę z jakimś takim aspektem kwaśnym na przykład, z owocami. Bo,
Brzmi interesująco.
Brzmi interesująco. Natomiast ta nasza kultura i tradycje na Kaszubach, to jest takie łączenie właśnie tych smaków słodko-kwaśnych. Kiedyś nie było to takie bardzo popularne, bo wiadomo, w tradycji jest trochę to inaczej wygląda. Natomiast no, ja tak przełamuję te lubię używać owoce do ryb na przykład, nie tylko, i do bigosu jakiegoś tam, nawet bigos wegetariański, który przygotowujemy też na Wigilię. To też jakby tu jest ukłon w kierunku jakby mojej córki, bo moja córa...
Młodsze pokolenie tak, walczy.
No i oni tak bardzo jeszcze zdrowo, lekko chcą. No i ja się też do tego przyzwyczaiłem i mi to pasuje. Chociaż z tą wagą to trzeba pamiętać, bo...
Ach, nie przesadzajmy te kilka dni w roku. Dajmy sobie jakąś dyspensę, odrobinę z jedzenia więcej.
Oczywiście, ja to wiem, ja kocham słodkie. Ja codziennie muszę coś sobie takiego słodkiego.
Chociaż w klubie.
Coś musi być słodkie, bo inaczej, no jestem z krwi i kości Kaszubem, więc dla mnie słodkie może... musi istnieć. To nie tylko w święta, przez cały rok, więc ja sobie, dlatego może też lubię łączyć te takie smaki rybne czy mięsne z takimi owocami, dosyć często to robię.
No. A żeby troszkę chociaż słodkiego na końcu języka zostało.
No więc właśnie.
No to porozmawiajmy teraz w takim razie o konkretach. Mówisz o bigosie wegetariańskim, czyli to jest tak, że rezygnujecie ze wszelkich mięs, a na przykład tofu ląduje w tej kapuście, czy po prostu pozostają grzyby, pozostaje kapusta, pozostają śliwki? Co tam jeszcze w tym bigosie jest, powiedz? Czy po prostu jest tradycyjny, tylko bez mięsa?
Jest tradycyjny bez mięsa, ale elementy takie jak na przykład nie dajemy tofu, ale dajemy suszone pomidory na przykład.
O, to ciekawe.
Suszone grzyby jak najbardziej.
Czyli co, suszone pomidory dają nam troszkę słodkości do tego bigosu jeszcze
tak, słodkości i kwasowości przede wszystkim, ale to chodzi też o ten smak, żeby przełamać. I dajemy ciecierzycę na przykład, czyli do bigosu takiego wegetariańskiego, czy oprócz tej kapusty, suszone grzybów.
Śliwka,
żurawinę suszoną też bardzo chętnie polecam, tym bardziej, że to jest ten produkt taki bardzo wpisany w nasz region. I dajemy tą ciecierzycę, suszone grzyby, świeże grzyby, bo wiadomo, jak zbieramy te grzyby, to my sobie też część tych grzybów mrozimy świeżych, nie? Borowiki fajnie jest jednak mrozić na surowo. I wtedy ten aromat po prostu jest lepszy później przy przesmażeniu. Natomiast wiadomo, niektóre grzyby, jak kurki, czy podgrzybki trzeba przygotować, czy maślaki, żeby one tam nie zgorzkniały na przykład, czy zmieniły smak. Więc to, tak, taki bigos, taki proste składniki.
Ta ciecierzyca, powiem ci, bardzo mnie do tej kapusty zainteresowała. No, bardzo dobrze
grok z kapustą, a my robimy taki właśnie bigosik, ja z chęcią taki bigosik właśnie żurawinka, śliwki nie dajemy, ale dajemy żurawinę z tych owoców takich, ciecierzycę, suszony grzyb, ale dajemy, oprócz tej cebuli i czosnku, dajemy jeszcze imbir. Imbir taki właśnie orzeźwiający, taki rozgrzewający, na zimę. Taka przyprawa naprawdę polecam naprawdę serdecznie.
Pan Sławek Miotkę dziś o ciecierzycy w bigosie. Ja przyznam, że dodaję soczewicę taką czerwoną, też ugotowaną. To też do bigosu wegetariańskiego można dodać. Dziś o pysznościach takich świątecznych, wigilijnych Sławek Miotkę opowiada. Znakomity kucharz i edukator kulinarny. Przepytuje Magda Szpinar do tych pyszności.
Bez śledzia. Twoja córka jest wegetarianką czy weganką? Czy ryba jest dopuszczalna na Wigilię?
Jest wegetarianką, jest dopuszczalna na Wigilię i tak, ryby, ale to też, jeżeli chodzi o ryby, które my jemy na Wigilię, to jest karp smażony i na zimno solony łosoś, ale też ekologiczny, bo staramy się jednak patrzeć na tę etykietę. Ja wiem, że tutaj w gastronomii jest różnie, więc, ale my to, na to zwracamy uwagę. To też może jeszcze bardziej się nauczyłem, chociaż córa zawsze patrzyła na te etykiety, jak pamiętam, zaczęła się interesować już tym całym naszą żywnością, to czasami nawet mi zwracała uwagę. Tato, zobacz, co tu jest napisane. Mówię, dobrze. Chociaż ja z doświadczenia też wiem, że to się robi, ale to zawsze, jak się ma nad sobą kogoś tam, kto pilnuje
ale
tego
masz
bardziej.
Masz fajną nauczycielkę.
No więc właśnie, także biorę to pod uwagę, więc my, ale solimy na przykład takiego łososia.
To znaczy,
zasalamy.
Co, kupujecie surowego?
Tak, kupujemy surowego i go zasolamy.
Mówisz o takiej grubej warstwie soli, że on sobie leży i kruszeje?
Tak, to jest system taki, znaczy technika norweska, czyli zasalanie ryby i dajemy trochę cukru i skórki z cytryny i on tam sobie 2-3 dni leży w tym soli i później tylko trzeba tą sól zmyć, wytrzeć do sucha i on tak naprawdę jest taki fajny, taki
jakby
krystaliczny.
Lekko uwędzony. Tak, on ma taki smak, proszę państwa, jeśli nie próbowaliście, zresztą kiedyś z gęsiną, z piersi i z gęsi próbowaliśmy też w domu zrobić coś dokładnie taką soloną pierś. Też bardzo podobnie wychodzi. Dłużej oczywiście trzeba to
trzymać,
bo to mięso musi zapracować. Najpierw woda się z niego wytrąca, tak? I ten cały proces trochę dłużej trwa. Ale spróbujcie, bo to jest zupełnie inny smak. Ale powiem ci, łosoś, tak, no, muszę chyba wrócić.
No, łosoś taka bardzo jakby ryba już oklepana. Natomiast mówię, no, zwracajmy uwagę na to, skąd on jest, czy on jest hodowlany, czy nie. No, wiadomo, że każdy musi patrzeć na siebie. My patrzymy, ja opowiadam, jak jest u mnie w domu, więc my na to patrzymy. I też nie trzeba dużo. I taki łosoś, który jest zasalany, on może poleżeć tydzień, 2 tygodnie w lodówce, jak go sobie tam przykryjemy streczem, czy nawet zawakujemy, to on naprawdę, to jest taka rybka uniwersalna, czy na kanapkę, czy do sałatek na przykład później wykorzystujemy, czy z jakimś takim musem na Wigilię, takim prostym. Z hummus na przykład, bo moja córa też lubi tą ciecierzycę, dlatego może ten bigos z tą ciecierzycą.
Pojawił się hummus, tak, ale omijamy na razie te ryby. Chcesz mi powiedzieć, że u ciebie się śledzi nie je? Nie lubicie śledzi?
lubimy właśnie, to jest jakby druga ryba, to jest, bo okay, mówiłem o rybie smażonej, czyli karpiu, mówiłem o takiej zasalanej, ale śledź, śledź właśnie. I tutaj muszę wtrącić parę słów na temat naszego śledzia po kaszubsku, bo tutaj w naszym regionie, nie powiem, że trwa delikatnie powiem, dyskusja, jaki to jest śledź po kaszubsku. A śledź po kaszubsku, szanowni państwo, to jest śledź taki surowy. Ogólnie tradycja się brała tutaj z naszego Półwyspu Helskiego, z Pucka. Śledź surowy, po prostu usmażony, zasolony, usmażony albo i podawany w śmietanie z pulkami. To jest jakby jedna wersja.
Czyli z ziemniakami.
Tak, z ziemniakami. A druga wersja jest taka, że ten sam śledź, który będzie podsmażony, jego się zalewało w zalewę taką octową. Cebula, zalewa octowa, sól, cukier i też się go podaje w tej tradycji takiej kaszubskiej z pulkami. Można go jeść, czyli na zimno w occie z pulkami lub na ciepło smażony śledź, taki świeży śledź z pulkami w śmietanie. Więc to jest definicja śledzia. On się nazywa tutaj, jak popatrzymy sobie w nasze różne zapiski takie kaszubskie, to jest mancowy śledź, mancowy. Mancowy się wziął od nazwy sieci, bo kiedyś rybacy łowili tą siecią i te mniejsze sztuki przechodziły, a te większe się łowili. On jest wpisany tutaj na listę Ministerstwa Wsi i Rozwoju jako śledź mancowy. Ale to jest moim zdaniem i wielu naszych kucharzy tutaj śledź po kaszubsku, bo jak my sobie wpisujemy na przykład w Google śledź po kaszubsku, on wychodzi cały czas na czerwono, czyli w pomidorach, z rodzynkami, a to jest już historia jakby powojenna, ta historia. To nie jest
osadzone
w naszej kaszubszczyźnie, więc tutaj gorąca moja prośba, żeby nie przekłamywać historii i pamiętać o tej tradycji. Ja lubię przełamywać przepisy, ale o tym mówię, że przełamuję czymś. Ten śledź po kaszubsku to jest taki śledź świeżo złowiony, usmażony z pulkami, podawany w całości, tam wiadomo, wypotroszony.
Oczywiście.
W śmietanie taki śledź podawany z cebulką, więc to jest pierwsza wersja, druga w zalewie octowej i też z pulkami. To jest taki nasz typowo oryginalny. Ja o tym mówię, bo do niedawna też rozmawialiśmy z kucharzami i tutaj jest jakiś taki mały spór, nie wiem, skąd to się wzięło. Może przez to, że my nie jesteśmy douczeni, doczytani, więc tutaj zależy mi na tym, żeby ta tradycja tutaj
róbcie
była.
Wariacje, ale tak, podkreślajcie, że jest
tak,
to wariacja.
Tak, tak. I ten śledź właśnie z pulkami, my go zawsze też zaczynamy w ogóle od śledzia z pulkami, tylko my używamy matiasa, bo z tym świeżym jest różnie.
I tutaj chciałam właśnie o to cię zapytać. Jak wybrać śledzia? Na co patrzeć? Czym się kierować, żeby rzeczywiście ten śledzik nam wyszedł pierwszorzędnie?
Jeśli chodzi o takiego matiasa, o którym tutaj powiedziałem, no to on musi być twardy, taki widać, nie może być poszarpany, lekko taka, kolor taki przechodzący w biały i wtedy struktura śledzia jest dobra. Jeżeli chodzi o śledzie w całości, no to wiadomo, oceniamy też z góry, jakby chodzi o kolor, o prezentację, to znaczy...
Czyli co, on ma lśnić?
Lśnić, tak. Te kolor taki właśnie z góry, taki niebieskawy, taki kolor lekko niebieski, szary, więc... No i ale też trzeba jak pytać się pani, czy ten śledź, czy był mrożony, czy to jest zasolony tylko, bo to też o tym trzeba powiedzieć, że te śledzie...
I liczyć na uczciwość.
Tak, tak, tak. Tak, bo to też jest bardzo ważne. Jak ktoś mi powie, że jest ryba mrożona, to nie ma, w restauracji to nie ma problemu. Ja to biorę pod uwagę, bo to też jest dobra ryba. My też grzyby mrozimy, my też robimy przetwory swoje w słoikach i to później wykorzystujemy na święta, więc to jest dla mnie okej, tylko trzeba podejść uczciwie do tego tematu. Więc te śledzie, tak, wizualnie, zapachowo, przede wszystkim organoleptycznie, jak to się mówi, fachowo. Tak. Kolor przede wszystkim też, który musi być odpowiedni. To jest najważniejsze, nie? A później trzeba tego śledzia, wiadomo, wymoczyć.
Moczymy
na dwa sposoby. Możemy...
Woda, mleko, jak moczysz?
Ja akurat w mleku. W mleku, bo jest wtedy delikatniejszy on, i wtedy... Ale dwa dni sobie trzymam takiego śledzia zasolonego.
Oj, aż dwa dni?
Tak, tak. A nawet jak się trzy dni...
A zmieniasz to mleko w międzyczasie?
Nie, właśnie nie, bo ja nie chcę, żeby on... Bo jakbym zmienił to mleko sobie, powiedz, po jednym dniu, to na pewno ten śledź nie byłby aż taki śledziowy. Ja lubię lekko słonawy. Ja lubię ten zapach takiego śledzia.
O, najlepszy.
Bo jednak śledzia, to chcę jeść śledzia, a nie tam, powiedzmy, tą śmietanę czy tą cebulę, więc ja tak podchodzę do sprawy. Więc dwa dni sobie leży sobie ten śledź w mleku z cebulą. I ja dodaję jeszcze roztarte ziele angielskie i pieprz świeży, taki roztarty w moździerzu. Mm-hmm. on lepszy daje aromat, nie?
Taki, o, to no, ciekawe. To tego
a to trzeba,
nie
tego nie za dużo, tylko trzeba wiedzieć, ile tego tam, parę ziarenek, dosłownie na kilogram, to parę ziarenek, żeby ten smak, po prostu chodzi mi o smak. No i później po tych dwóch dniach trzeba go przepłukać, no i robimy sobie tam
ale
śmietankę.
Robisz w Wigilię, czy dzień wcześniej? Czy on musi troszkę postać na przykład przed tą Wigilią, czy najlepszy jest, bo ja lubię takie, są takie momenty, kiedy lubię po prostu sobie zrobić rano, a wieczorem już go zjeść. Kiedy on jeszcze tak do końca nie przejdzie tą śmietaną, jabłkiem i tak dalej.
My akurat robimy w ten sam dzień, co, jeżeli chodzi o Wigilię, to robimy w ten sam dzień tego śledzia śmietanie, bo tak jak słusznie powiedziałaś, to jest też warta uwaga odnośnie smakoszy śledzi, jak jeść, nie? Czy pomacerować, ale to jest inna bajka, tak. Co innego w oleju, czy tam w jakichś innych pomidorach, a co innego w śmietanie, ja tak samo wolę w ten sam dzień go przyrządzić z tą śmietanką, z cebulką, tak najprościej, i do tego też gotujemy ziemniaki, czyli pulki, i zaczynamy tak właśnie Wigilię. Od takich śledzia w śmietanie, w ziemniakach z mundurkach, to musi być na początek.
Ja chyba powinnam przestać słuchać tej audycji, bo nie mogę się nasłuchać i cały czas jestem głodna. To Sławek Miotkę, który jest kucharzem i tak przepięknie nam dzisiaj opowiada o tym jedzeniu. To jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze trzecia część tej
elementem
rozmowy. Już
absolutnie niezbędnym podczas Wigilii te pierogi są. A u was jaki farsz tradycyjnie?
Tak, tradycja jest kapusta i grzyby, bo my tą kapustę też
sami
sobie
robicie?
Kisimy, ale tego niedużo. Zawsze mamy tam kilka słoików i te grzyby zawsze mamy suszone i te grzyby mamy mrożone. I to kilka rodzajów grzybów dajemy w sumie do tych pierogów. Zawsze smak jest lepszy. I tak, pierogi z kapustą, grzybami, ale tak jak o córce wspomniałem, to my też takie trochę inne pierogi sobie robimy. I z kaszą właśnie, kaszą jaglaną i z orzechami na przykład i suszonymi pomidorami. Niedużo, tak żeby było trochę jakaś opcja. Tak, żeby i my to z chęcią jemy. Dlatego tak no, tak wolimy, tak robimy już od kilku lat, nie ukrywam, i jest dobrze w tym.
Szefie, powiedz mi, jaki jest patent na pyszne ciasto, w takim razie na pierogi, takie, które będzie delikatnie ciągnące, nie za grube, które nie będzie odwracało uwagi od tego, co ma w swoim sercu, czyli od tego farszu. Jak zrobić dobre ciasto pierogowe, które zawsze się uda?
Ja robię już od 12 lat prosty przepis, najprostszy. I nie powiem, że najtańsze, ale tak, to jest mąka pszenna typu 500 plus ciepła woda i sól. I to jest wszystko.
I gniecisz.
I gniotę. I trzeba pamiętać o tym, żeby ta woda nie była za gorąca, żeby nie sparzyć ciasta. Więc jak to ciasto sobie zagniotę, to sobie odkładam na pół godziny, bo on musi odpocząć. I to mi zawsze wychodzi i z tym nie ma problemu. I jakoś tak zawsze robiłem. Ale wiem, że gospodynie robią, panie czy panowie robią, dodają jajko. Też wychodzi i super. I to trzeba też o tym powiedzieć, że ciasto pierogowe z jajkiem, czy żółtkiem, czy z białkiem, czy to też jest dobry pomysł, świetny pomysł. I wiem, że wychodzi takie ciasto. Ja robię od 12 lat, mówię, woda, mąka, przesiana mąka, żeby na powietrze
uwolnić gląd.
Tak jest. Mhm. I sól, i to wszystko. I zawsze mi wychodzi. Więc jedynie, co mogę doradzić o tych pierogach, tak jak my już pierogi mamy zrobione, bo to, co powiedziałem, żeby nie robić sobie tak zwanej tabaki w kuchni przed świętami, żeby sobie odpocząć, a nie tylko latać. Jak mrozimy pierogi, to trzeba je, zawsze pamiętajmy o tym, żeby je z góry przykryć folią albo papierem, bo ciasto później nasionka wciąga wodę, ale jak, bo wiadomo, w zamrażarce jest minus tam 18-20 stopni i wciąga tą wilgoć i czasami widzimy, że te pierogi z góry są popłękane. I to jest właśnie efekt tego, że nie przykrywamy, wkładamy do mrożenia bez przykrycia. Ono wciągnie tą wodę i później...
Czyli co, pergaminem jakimś
przykryć? Pergaminem albo streczem. I później ono pęka te ciasto, zanim wrzucimy do wody, no i tam pierogi się rozwalają, bo wiem, że tak się dzieje. Więc to jest taka moja, taki mój patent na takie...
Rada praktyczna.
Praktyczna, tak. To jest niby małe coś, ale jak się robi 10 pierogów, nie ma problemu, jak się robi 1000 pierogów, no to wiadomo, że zupełnie inaczej to wygląda. Więc pierogi, tak, dwa rodzaje pierogów u nas zawsze są, do tego sos też robimy grzybowy, albo po prostu cebula taka okraszona i tyle, najprościej.
Niam, niam, niam. A potem takie podsmażone jeszcze.
Jeszcze można mówić o pierogach pieczonych, z ciasta kruchego, drożdżowego, pierogi z ciasta francuskiego, chociaż to nie jest polskie, wiadomo. No ale to wiadomo, jest tyle możliwości, pierogi z ciasta filo, no, więc można się bawić. Ale ja mówię, każdy ma swoją tradycję, my to przełamujemy w domu tą tradycję, przez to może, że my lubimy tak przełamywać sobie te swoje smaki i szukamy takich nowych czasami. Więc w tym roku też będzie parę rzeczy nowych.
Takie pyszności to opowiadał znakomity kucharz Sławomir Miotk, dopytywała Magda Szpiner. No było absolutnie przepysznie. To audycja Gotuj się na weekend, a do 14 zostało nam 13 minut.